Kochani, jesteśmy w Ewangelii Łukasza. Słowem Bożym podzieli się pastor Adam, a wcześniej wysłuchamy tych fragmentów, z których dzisiaj będzie głoszone. Bardzo proszę.
Kto dotknie jakiejkolwiek zmarłej osoby, będzie nieczysty przez 7 dni. Prawo stanowi dalej. Gdy człowiek umrze w namiocie, to każdy, kto do tego namiotu wejdzie i każdy, kto by w nim przebywał, będzie nieczysty przez 7 dni. Wszystko, czegokolwiek człowiek nieczysty dotknie, będzie nieczyste. Osoba zaś, która dotknie człowieka nieczystego, sama będzie nieczysta do wieczora. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: rozkaż synom Izraela, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, cierpiących na wyciek i nieczystych z powodu dotknięcia zwłok. Mają usunąć poza obóz wszystkich, zarówno mężczyznę, jak i kobietę, aby nie zanieczyszczać obozu, w którym ja sam mieszkam pośród nich. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością. Wszyscy bowiem na Niego czekali. Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jajros. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i zaczął Go błagać, aby wstąpił do Jego domu. Miał bowiem 12-letnią córkę, jedynaczkę, która właśnie umierała. A gdy on szedł, tłumy zewsząd na niego napierały. Wtem pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić, podeszła z tyłu, dotknęła frędzla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał. Kto mnie dotknął? Zapytał Jezus. Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył: Mistrzu, tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają. Jezus jednak powiedział: ktoś mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze mnie moc. Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego Go dotknęła. Wyznała też, że natychmiast została uleczona. Wtedy Jezus zwrócił się do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Nie dokończył jeszcze tych słów, gdy przybył posłaniec z domu przełożonego synagogi z taką wiadomością: twoja córka nie żyje, nie truć już nauczyciela. Jezus posłyszał te słowa i zwrócił się do Jajrosa: nie bój się, uwierz, a będzie ocalona. Po przybyciu na miejsce Jezus nie pozwolił nikomu wejść ze sobą do środka, poza Piotrem, Janem, Jakubem, ojcem oraz matką dziecka. W domu wszyscy płakali i na znak żałoby po dziewczynce bili się w pierś. Przestańcie płakać, powiedział do nich Jezus. Ona nie umarła, tylko śpi. Wtedy zaczęli drwić z niego, gdyż na własne oczy widzieli, że umarła. On natomiast ujął ją za rękę i głośno powiedział: dziewczynko, wstań. Wówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała, a on polecił, by dano jej jeść. Rodzice wpadli w zachwyt. Jezus jednak zabronił im komukolwiek mówić o tym wydarzeniu.
Pewnie rodzą się pytania, bo podejrzewam, że poza mną i Krzysztofem nikt tego nie liczy, ale tak, jeśli ktoś liczy, to jest koniec naszego chiazmu. Ostatnia część. Jeśli teraz rodzi się pytanie, czy znowu będziemy odpowiadać na pytanie, kim jest Jezus? Tak, będziemy znowu odpowiadać na pytanie, kim jest Jezus. Czy znowu będziemy zastanawiać się, co to było dla Żydów, co to było dla uczniów, co to dla nas? Tak, będziemy się nad tym zastanawiać. I zachęcony, zacytuję Piotra, nie nuży nam się na ten temat mówić, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, kim jest Jezus. I ten fragment kończy ten nasz chiazm, kończy wiele historii, które się wydarzyły właśnie wokół jednego miasta, bo odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie dzieje się ta historia, więc pierwsza sprawa jest, że najprawdopodobniej tradycja chrześcijańska i tak jakby kontekst tego wszystkiego pokazuje, że Jezus wrócił do Kafarnaum, a przynajmniej w bardzo bliskie jego okolice. Wypłynął stamtąd, wrócił. Tutaj jest mile widziany, to jest takie miejsce, gdzie na niego czekali. Czytamy, wszyscy bowiem na niego czekali. Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jajros i właśnie tradycja chrześcijańska mówi, że Jajros był tym przełożonym synagogi w Kafarnaum, w którym wcześniej, pamiętamy, był pewien bardzo niesamowity szabat. I przełożony synagogi to nie jest, tak jakby, nie wiem, pastor w tamtych czasach, to jest taka osoba, która po prostu zarządzała, dbała o budynek, która była takim gospodarzem miejsca. Ale mimo wszystko musiał być to Żyd. Na pewno był to Żyd. Jezus wraca na żydowskie ziemie. Wcześniej był w krainie Gerezyńczyków, po drugiej stronie jeziora, gdzie, pamiętamy, jeszcze niedawno zostali przegonieni. Ludzie, którzy tam byli, powiedzieli: nie chcemy cię tutaj. Fakt, uzdrowiłeś tego człowieka, uwolniłeś go od demonów, zabrałeś nasz problem, ale my ciebie tutaj nie chcemy. Ze strachu wyrzucili ich stamtąd. Więc wracają i tutaj uczniowie powinni się cieszyć: hura, wróciliśmy do miejsca, gdzie znowu naszego mistrza witają. Jest napisane, tłumy od razu zaczęły przychodzić do niego, błagać, aby wstąpił tutaj Jajros od razu do jego domu, ale tłumy od razu przyszły do niego z radością, witając go. Dlaczego tak się stało? No, prostego powodu. Jak przekręcimy kartki kilka stron do tyłu, 4 rozdział, końcówka mówi o uzdrowieniu w domu Piotra i później o tłumach. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł ręce na każdego z nich i uzdrawiał. I to jest miejscowość, która doświadczyła niesamowitych cudów, niesamowitej łaski Bożej. Oni go przyjęli ze wszystkim tym, co miał. I w wielu jest napisane, wszyscy, którzy mieli kogoś chorych, jeszcze tak niedawno temu, przyprowadzali ich do Jezusa i On kładł na nich ręce i wszystkich uzdrawiał. I tu mamy sytuacje, w której przełożony synagogi przychodzi do Jezusa, pada mu do stóp i błaga: wstąp do mojego domu. Miał bowiem 12-letnią córkę jedynaczkę, która właśnie umierała. A gdy on szedł, tłumy zewsząd na niego napierały. Wtedy pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok. I kto jeszcze tutaj występuje w tej historii? Liczba 12, można by było powiedzieć. W ogóle w Ewangelii Łukasza wiele razy ona się powtarza, w żydowskiej kulturze jest ważną liczbą, ale tutaj w szczególny sposób widzimy, po pierwsze, ta córka miała 12 lat. 12 lat to był ten okres, gdzie jest jedyna wzmianka o Jezusie, kiedy był dzieckiem jeszcze, kiedy był pierwszy raz w świątyni w Jerozolimie. To jest ten okres, kiedy kulturowo Żydzi przechodzili w stan dojrzewania, dorosłości. Teraz już ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Więc tutaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie ta córka, jedynaczka, jedyna jego córka, właśnie była w tym etapie przechodzenia na nowy etap życia. Tylko że ten etap to nie był ku dorosłości, tylko ku śmierci, jak czytamy w dalszym tekście. I była też, za chwilę spotyka kobietę, która 12 lat cierpiała na krwotok. 12 lat, każdy, kto przewlekle choruje, może sobie zdać sprawę, z jaki ból człowiek doświadcza, kiedy wydaje wszystkie pieniądze, jak mamy tu napisane, całe siły i krwotok nie ustaje, życie uchodzi z niej. I ta liczba tu się przywija. Liczba 12 w kulturze żydowskiej to mówi też o przymierzu, mówi o pełni, mówi o Bożym porządku. Było 12 apostołów, 12 plemion. Wiele rzeczy łączy się z tą liczbą. Więc ona też tutaj występuje. Później do tego wrócimy. Więc wracamy do tego przełożonego synagogi. To był człowiek pobożny. No, niepobożny Żyd nie mógłby, pewnie by go wyrzucili z prowadzenia synagogi. Poważany wśród grona. Jednak ma sytuację trudną. I tak możemy sobie trochę pogdybać. Co się stało, że on wcześniej, bo być może ta córka nie chorowała wcześniej, prawda? Ale jeśli choroba doprowadza do śmierci, to raczej przewlekła. Tutaj też nie minęło dużo czasu. To wszystko są moje gdybania teraz, ale tak, żeby nadać kontekst, bo zastanawiałem się, dlaczego akurat kiedy wrócił do miejscowości, gdzie wszystkich uzdrowił, jest napisane i wszyscy do niego przychodzili, akurat te dwie osoby tak jakby wyczekiwały jego powrotu. Może nie zdążyli, może miał obowiązki w synagodze zaraz po szabacie, nie wiadomo. Natomiast z jakiegoś powodu nie przyszedł z tą córką do Jezusa. Tak ja sobie gdybam. Możliwe, że ona jeszcze wtedy nie była chora, ale to jest ten moment, gdzie wielu dookoła, przynajmniej w jego głowie, doświadczyło uzdrowień i z nim wzbudziła się ta nadzieja. Przyszedł ten, który uzdrowił, ja przychodzę do niego z moją córką. Historia nagle się urywa, bo Jezusa zaczepia kobieta, która cierpi na krwotok. Przychodzi do niego i od tyłu go zachodzi, próbuje się go dotknąć, dotyka się go, zostaje uzdrowiona. Jezus, kto mnie dotknął? Piotr, jak zwykle, Panie, o czym ty mówisz, wszyscy cię dotykają. Co to za pytanie w ogóle? Jezus mówi, wiem, że ktoś się mnie dotknął, bo ktoś się mnie dotknął, można powiedzieć inaczej. Ten ktoś tak się mnie dotknął, że jak Jezus sam mówi, moc ze mnie wyszła. Dlaczego ta kobieta w ogóle później wygląda, jakby była przestraszona? Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Czyli tak jakby chciała, jeszcze od tyłu go dotknęła, tak jakby chciała, żeby jej czyn nie był zauważony. Zwłaszcza, że była w tłumie, mogła się nie spodziewać w ogóle tego, że ktokolwiek zobaczy. I też sobie zadaję pytanie, może o ile jest dużo gdybania, jeśli chodzi o córkę przełożonego synagogi Jairosa. Natomiast jeśli chodzi o tą kobietę, która 12 lat cierpiała na krwotok, to na pewno musiała być chora w dniu, w którym Jezus uzdrawiał, tuż po szabacie. Na pewno już wtedy cierpiała. 12 lat nie minęło od tego czasu, może kilka miesięcy, ale na pewno nie 12 lat. I ona już wtedy była chora i z jakiegoś powodu nie przyszła do Niego. Z jakiegoś powodu nie przyszła do Niego, mimo że jej życie było trawione tą chorobą, było jakby niszczone. 12 lat, z wszystkie oszczędności, wszystko wydała na lekarzy i nikt nie mógł jej pomóc. I z jakiegoś powodu, kiedy działy się te cuda w Kafarnaum po tym szabacie, ona nie przychodzi do Niego. Dopiero teraz przychodzi, tak jakby nie chcieć być zauważona, tylko jakby się Go dotknęła i dotyka się Go i zostaje uzdrowiona. I zaraz kończy się ta historia, Jezus zwrócił się do niej, Twoja córko, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju. Wracamy z powrotem do Jaira i wracamy do jego domu i mówi do niego, nie dokończył jeszcze tych słów, gdy przybył posłaniec z domu przełożoną synagogi z taką wiadomością, twoja córka nie żyje, nie truć już nauczyciela. I to jest ciekawe, jak wiele razy w Biblii są takie historie, gdzie ludzie, komuś to przychodzi do Mesjasza, kto przychodzi do Jezusa, żeby po łaskę, po zbawienie, mówią, nie truć już za późno jest dla ciebie. Już jest za późno dla tej twojej sytuacji. Przestań mu zawracać głowę. On już jest za późno. Jeszcze jak była chora, było ok, ale już teraz jest za późno. Nie zawracaj mu głowy. Na to Jezus posłyszał te słowa i zwrócił się do Jairosa. Nie bój się, uwierz, a będzie ocalona. Po przybyciu na miejsce Jezus nie pozwolił nikomu wejść ze sobą do środka, poza Piotrem, Janem, Jakubem, ojcem oraz matką dziecka. W domu wszyscy płakali na znak żałoby po dziewczynce, bili się w pierś. Przestańcie płakać, powiedział do nich Jezus, ona nie umarła, tylko śpi. Wtedy zaczęli drwić z Niego i to znowu nie pierwszy raz, kiedy Jezus postanawia coś zrobić i ludzie z zewnątrz drwią. I ci, którym powinno, umówmy się, zależeć, żeby mu się udało. Tak? Ci, którzy płakali z powodu śmierci tego dziecka i powinno im zależeć, tak mi się wydaje, żeby on coś zrobił. A drwienie nie jest zachęcające, tak myślę. Mogli go zdenerwować. Natomiast on w ogóle nie patrzy na nich, nie patrzy na te drwiny. Dotyka się dziecka, dziecko wstaje, każe ją nakarmić i zabrania mówić na ten temat. Więc mamy tą historię, mamy miejsce, gdzie dokonują się dwa uzdrowienia, albo inaczej wskrzeszenie i uzdrowienie. Albo można powiedzieć dwa wskrzeszenia, bo tak naprawdę życie tej kobiety nie istniało i w pewien sposób Jezus też ją wskrzesza. Jakkolwiek Boża moc w przeciągu krótkiej chwili pomaga dwóm osobom, gdzie co najmniej jedna na pewno z jakiegoś powodu nie dotarła do Niego. Co łączy, bo może inaczej, co różni te sytuacje pierw? Zacznijmy od tego. Pierwsze, co ich różni, to wszystko. Kobieta, mężczyzna przychodzi do Jezusa, dwie płci. Dziecko, dorośli. Przez całe te historie, które tutaj czytamy, spektrum osób, do których przychodzi Jezus, są tak różne, że mamy całą gamę. Mamy wcześniej ten fragment, jeśli chodzi o chiazm, zaczynaliśmy go od kiedy przyszedł setnik do Jezusa. Czyli ten, który zarządzał 100 żołnierzami, czyli okupantami. I Jezus mówi mu, nie znalazłem takiej wiary w Izraelu, jak ty ją masz. I tam też uzdrowił jego sługę, na którym temu zależało. Więc mamy poganina, mamy przełożonego synagogi, mamy kobietę. Mamy chorobę, mamy śmierć. Wcześniej byliśmy w kraju Gerazyńczyków, gdzie był opętany przez demona poganin, który w ogóle nie miał pojęcia, że nadchodzi jakiś Mesjasz. Nic nie mógł mieć świadomości tego. Popłynęli przez rzekę, przez całe jezioro tylko po to, żeby tego jednego człowieka uzdrowić. Wcześniej mieliśmy trędowatego, czyli jeszcze inne schorzenie. Mieliśmy wskrzeszenie syna wdowy. Mieliśmy całe spektrum różnych osób, które pokazuje każdy szczebel, każde miejsce w kulturze, od najbardziej pogardzanych do tych bardzo, ale to bardzo poważanych. Byliśmy w domu faryzeuszy, Byliśmy w miejscach każdej warstwy społecznej. Byliśmy u kobiet i u mężczyzn. To jest bardzo szczególne u Łukasza, że on dotyka każdej warstwy społecznej. Tak jakby chciał nam coś pokazać, że tak naprawdę Mesjasz jest dla wszystkich. I tutaj ten tekst, ta końcówka, kiedy to jest tak aż bardzo dobitnie pokazane, że wcześniej był mężczyzna, teraz kobiety. Byli starcy, młodzi, byli chorzy i byli martwi. Byli poganie, byli Żydzi, byli poważani, przełożony z synagogi, byli niepoważani kobieta czy faryzeusz wcześniej i niepoważani kobieta, o której wiadomo było, że żyje grzesznie. Całe spektrum osób i to każdy z innego miejsca. I to są te różnice. Natomiast co ich łączy? Pierwsza rzecz, która tu się powtarza i nie bez powodu czytaliśmy ten pierwszy tekst. To, co ich łączy, to jest nieczystość. Praktycznie każdy z nich w jakiś sposób powodował, według prawa żydowskiego, że Jezus stawał się nieczysty. Każdy z nich był doświadczony nieczystością i powinien był się w jakiś sposób oczyścić i obmyć. Krew, krwotok, czytaliśmy, nieczysty, poza obóz, nie będziesz przebywał tam, gdzie Boży lud i Boży Pan. Wejść do namiotu, czyli do domu, tam, gdzie ktoś umarł, nieczyste, będziesz nieczysty. Trędowaty, nieczysty. Opętany poganin gdzieś za jeziorem, nieczysty. Okupant, setnik, z założenia, nawet jeśli nie w prawie, to dla oczach żydowskich, nieczysty. Jezus dotyka się ich wszystkich, a ich łączy ta jedna wspólna rzecz. W oczach ludzi, w oczach pobożnych Żydów, to było nieczyste. W oczach pobożnych Żydów każdy z nich był naznaczony nieczystością. I w oczach Żydów, którzy to obserwowali, i wyobrażam sobie uczniów, którzy widzieli, jak Jezus w ogóle nic sobie z tego nie robi. W ogóle nie interesuje go ta nieczystość. Nie ma takiej rzeczy, która by go cofnęła. Staje się nieczysty. I jest to pewien znak, pewna myśl, która już pokazuje nam, co tak naprawdę się wydarzy, o czym my oczywiście już wiemy i nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem, że będzie taki dzień, gdzie na krzyżu Jezus weźmie każdą nieczystość i każdą rzecz i każdy brud już bardzo dosłownie, by nas zbawić. Ale teraz to jest taka dopiero zapowiedź. Ciekawy jest rozwój uczniów, którzy już tutaj idą z Nim i nie mają problemu wejść do tego pomieszczenia. Gdzieś, gdzie jeszcze niedawno panikowali, teraz wchodzą do miejsca, gdzie wiedzą, że córka już umarła i nie ma jakichś tutaj momentów, w którym oni by się jakoś zawahali. Po prostu wchodzą, bierze najbliższych uczniów, wchodzą i uzdrawiają tą dziewczynę. Ale ta nieczystość w oczach żydowskich to było coś bardzo. Wiecie, oni mieli te rytualne obmycia i to wszystko gdzieś kiedyś działało po to, żeby utrzymać ich obóz, ich namioty, ich życie po prostu w czystości, w higienie też, tak? Jakby mieli bardzo, to działało, jak przyjedziesz z wojny, a tam dotknąłeś się martwego człowieka, idź i obmyj się, tak? Kobiety, wszyscy po porodzie dbali o higienę. Na tamte czasy to bardzo im służyło. Oni byli bardzo czystym narodem i w sensie fizycznym i to im pomagało. Natomiast to, co do czego to do nich urosło, to zaczęli patrzeć tak jakby moralnie na to wszystko, że nieczysty to jest, bo nie ruszamy go, nie ma dla niego ratunku, chyba że sam jakoś się z tego wykaraska. My, święci, nie dotykamy się tego, co nieczyste. Jezus totalnie niszczy ten system i dotyka się każdej nieczystości, jaką napotyka na drodze, w ogóle nie gorszy i nie zatrzymuje go to w żaden, ani najmniejszy sposób, żadne uprzedzenie. I uczniowie się temu przyglądali, widzieli, jak on na początku może sobie myśleli, że zwariował, później już pewnie byli pewni, że zwariował, jak płynęli do tego Gerezyńczyka. I będzie jeszcze wiele sytuacji, gdzie będą w pewnej trwodze, widząc, jak bardzo on przekracza granice, które w ówczesnej kulturze zostały nałożone. No ale to byli Żydzi. A pytanie mam krótkie takie. Co w naszych oczach dzisiaj jest tak, co myśmy zastygmatyzowali jako nieczyste? Co w naszych oczach, co każdy z nas ma takiego, co powoduje, że w naszej głowie Mesjasz nie powinien się dotknąć? Prawda jest taka, że każdy ma swój zestaw najgorszych, powiedzmy, weźmy grzechów albo sytuacji życiowych, w jakich może znaleźć się człowiek, które nas gorszą najbardziej. I jak się dowiadujemy, dochodzi nas słuch, że ktoś taki pojawił się w kościele albo ktoś taki, broń Boże, siedzi w mojej ławce, no to jest źle. Jak ktoś taki coś, to tą konkretną rzecz w naszej kulturze, tutaj też kościelnej, ktoś uczyni, to jest tą persona non grata, to jest tą osobą, której nie wyobrażamy sobie nawet, że Mesjasz mógłby przyjść i zmienić jej życie. Nawet nie mieści nam się w głowie, że Jezus ma jeszcze tyle miłosierdzia dla takiego niemądrego człowieka, który w taki czy inny głupi sposób żyje. To jest jedna rzecz. Myślę, w dzisiejszej kulturze, jak ktoś głupio żyje, w naszych oczach oczywiście, jak ktoś popełnia błędy, to jest to ta nieczystość, dla której nie ma łaski, albo jest jej bardzo mało w naszej kulturze. Jak to przecież masz Biblię, masz podręczniki, masz mądrzejszych od siebie, nie powinieneś popełniać błędów. Powinieneś przyjść, pytać się i wszystko. I teoretycznie tak, to teoretycznie się zgadza. Ale gdzieś popełnianie błędów w naszej kulturze jest bardzo wysoko w granicach nieczystości. Rozwód, masz taką historię, albo z tym się zmagasz, to jest bardzo nieczysta rzecz w naszej kulturze protestanckiej i w tym kościele naszym szczególnie. I absolutnie dobrze, to nie jest dobra rzecz, ja nie to chcę powiedzieć. Ale czy jesteśmy w stanie, żeby sobie wyobrazić, jak bardzo nieczyste dla Żydów obserwujących Jezusa, jak bardzo gorszące było, co On robił? Specjalnie poruszam te rzeczy. Czy homoseksualizm w protestanckiej, jakby tu przyszedł homoseksualista, taki widoczny, już to kiedyś mówiłem, taki, wiecie, że widać, że on I czy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że Mesjasz jest dla niego? Albo jeszcze inaczej, że Mesjasz nie jest w pierwszej kolejności zainteresowany tą rzeczą, tylko zbawieniem jego serca i przyjściem do jego problemu, przyjściem do jego życia. Że nie, być może nie w pierwszej kolejności to Jezus widzi jako pierwszy problem, ale już na pewno nie będzie to sprawiało, że mu zadrży ręka, żeby podać dłoń, swoją pomocną dłoń. Kiedy sobie wyobrazimy i każdy odpowie, najczęściej grzechy, których najbardziej nienawidzimy, które najbardziej nas gorszą, które powodują, że sąsiad z ławki staje się, w cudzysłowie, nieczysty, to są rzeczy, które gdzieś nas najbardziej dotykały w życiu. Albo nasze grzechy, które nienawidzimy ich i nasze postawy, których nienawidzimy. Albo rzeczy, które nam zrobiły krzywdę, jak się wychowywaliśmy, czy jak dorastaliśmy, czy ktoś nam uczynił. I to są rzeczy, które gdzieś w naszym sercu najbardziej oburzają i ciężko czasami nam sobie wyobrazić, że Bóg mógłby na przekór temu albo ponad to wszystko po prostu kochać tego drugiego człowieka i być dla niego Mesjaszem. Niezależnie od poziomu nieczystości, który jest w naszych oczach. Niezależnie od poziomu zgorszenia, jaki być może w naszych oczach ta osoba sieje dookoła. Że Mesjasz też jest dla niego. Teologiczna poprawność, to jest bardzo w protestanckich naszych kościołach bardzo ważne przecież, żeby być poprawnie. I każdy wie, że rację ma ten, kto mówi, tak? I jak ja mówię, to mam, jak następny. Każdy swoją ma rację. Jeszcze się śmiejemy, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy różne zdania. Ale mimo wszystko wierzymy w jakąś poprawność teologiczną. I ciężko nam sobie wyobrazić, że jak ktoś wierzy inaczej i ma w naszym wyobrażeniu pokręconą jakąś teologię, to że Bóg jest w stanie ponad to wszystko działać w jego życiu i w jakiś sposób przyjść do niego jako Mesjasz. Że powinien pierw naprostować swoje myślenie, pierw wierzyć tak jak my w każdym detalu i dopiero potem wołać do Boga o zmiłowanie i o łaskę. A dopóki tego nie zrobi, to mu się nie należy. I to wydaje mi się, mogło być bliskie sytuacji, w której tam byliśmy. Bo ani teologicznie Jezus nie zgadnie, to co robił, wyglądało, że ma gdzieś teologię tamtych czasów. To, co w oczach tak moralnie ludzi przekraczał granice i dotykał się spraw, których nie powinien się dotykać, chociażby trędowaty, to co wydawałoby się mądre w oczach ludzi, nie robił tego, robił coś, co wydawało się głupie. Patrz, przepłynął na drugi koniec jeziora w niebezpieczeństwie tylko po to, do jednej osoby i zawrócił stamtąd. To przecież był Bogiem, to mógł się domyśleć, że go stamtąd wyrzucą. Dla jednej osoby zaryzykował tyle i dla nich, obserwatorów, to mogło być trudne. Tak jak dla nas dzisiaj trudne są do zaakceptowania pewne rzeczy, że Bóg mógłby kochać i mógłby przyjść jako Mesjasz do tych, którzy w naszych oczach są nieczyści. I okazuje się, że Jezus pokazuje, że nie ma nieczystości, której by się brzydził. Nie ma grzechu, który by go jakoś zniechęcił, żeby przyjść do człowieka. Nie ma choroby, która by była dla niego za bardzo śmiertelna. Nie ma śmierci, która by stanęła mu na drodze, żeby przyjść i być Mesjaszem takim, jakim miał być. Mesjaszem, który przekracza wszelkie granice, by dotrzeć chociażby do jednej osoby. Mesjaszem, który nie patrzy na nieczystość, jaką mamy. No właśnie. A na co patrzę? To jest rzecz, która jest wspólna w tych wszystkich fragmentach. I w tym pierwszej części chiasmu, który zaczęliśmy, czyli tym setnik, który jest napisany, że był przeciętny człowiek z nieprzeciętną wiarą, osoba, która przyszła prosić o swojego sługę. I tutaj ta dwójka, kiedy popatrzymy, to Jezus patrzy na jedną rzecz, patrzy na ich wiarę. Patrzy, mówi tak do kobiety, wtedy Jezus zwrócił się do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. To ta wiara jest coś, co Jezus zauważył i wyróżnił w niej. On nie wyróżnił, jakby, wiecie, też w drugą stronę, on nie dlatego uzdrowił ją, bo ona była z tej kasty kobiet nieczystych, bo krwawiących, więc żeby wyrównać, to on tak tylko i wyłącznie z tego powodu ją uzdrowił. On coś pokazał, oczywiście, i Łukasz nam coś pokazuje, ale ze względu na wiarę ją uzdrowił, a nie ze względu na jej tak jakby stan, ze stanu, w jakim by nie była, gdyby, jeśli miała wiarę, przyszła do niego, została uzdrowiona. I każdy z jakiegokolwiek statusu przychodził, miał wiarę. I to się Jezusowi podobało. Mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. I kiedy później mamy tą sytuację z Jairem i przychodzi do niego ta wiadomość i to może być traumatyczne, kiedy jesteś już tak blisko tego, w końcu się, nie wiem, może odważył dopiero, może wcześniej się bał, że go, nie wiem, Żydzi wyrzucą z synagogi, jak pójdzie do tego Mesjasza i straci pracę, może tak sobie myślę, może tego się bał, ale przyszedł do niego i już jest tuż, już jest u tego, który może uratować jego jedną córkę, która zamiast wejść w okres dojrzałości, wchodzi w okres śmierci i jest po niej i z ludzkiego punktu widzenia nie ma żadnej możliwości ratunku. I jest tuż w tym momencie, już jestem, już Jezus, już jeszcze tylko z tą kobietą załatwi i już pewnie pójdzie do mnie, no bo się zlituje, bo to jest ten Jezus, o którym słyszałem. I dostaje wiadomość, twoja córka nie żyje. Nie trucisz nauczyciela. No ale jest nadzieja, Jezus odwraca się i co do niego mówi? Bo jesteś przełożonym synagogi, uzdrowię twoją córkę. No nie. Mówi, bo ładnie prosisz, to nie. Bo chciałem wszystkich uzdrowić w Kafarnaum, więc żeby każdy miał porówno, to dlatego ci uzdrowię córkę. Też nie. Mówi, uwierz, a będzie ocalona. Mówi, uwierz, a będzie ocalona. Na jego szczęście mógł się załamać, bo jako przełożony synagogi na pewno wiedział, że jeśli jest informacja, że córka jest nieżywa, no to każdy, kto tam wejdzie, będzie nieczysty. Będzie miał problem, będzie musiał się obmywać. To nie jest łatwa rzecz. I może ktoś nie chce mieć z tym nic wspólnego. Ale nie usłyszał tego. Mówi, uwierz, a będzie ocalona. Po przybyciu na miejsce Jezus nie pozwolił nikomu wejść, wziął tylko tych najbliższych. Powiedzieli, ona nie umarła, tylko śpi. I ona wraca do życia. Potem ją karmią. I dokonuje się cud. Mówi, uwierz. I stało mu się według jego wiary. To, na co Bóg patrzy, to, na co zwraca uwagę, to nie są ani nasze, to wiemy, dobre uczynki. To nie są nasz, to nie jest nasz status. To nie jest to miejsce, czy mamy bardziej zbożne służby w kościele, czy mniej. Czy mamy bardziej poważane miejsce w społeczności, w której żyjemy, czy mniej. Czy ktoś ma doktorat, czy ktoś nie ma wykształcenia. Czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Jezusa te rzeczy nie interesują. Nie zwraca uwagi ze względu na coś. Tak jak dzisiaj trochę w kulturze jest, że nie wiem, będziesz miał plus 5 punktów do wiary, jak jesteś mało zarabiającą osobą o trudnej przeszłości. To Jezus jakby bardziej, lepiej na ciebie spojrzy. A jak w miarę wyrosłeś z rodziny wierzących od lat, więc powinieneś dobrze żyć i powinieneś wszystko wiedzieć, więc jak ty wpadniesz w problemy, to masz minus 5 punktów do przychylności Jezusa. Te rzeczy, i Łukasz nam tu pokazuje, nie mają dla Jezusa żadnego znaczenia. Od przełożonego synagogi do poganina zakutego łańcuchami poprzez trędowatych i wielu martwych, których Jezus się dotknął i ożywił. Statut społeczny, status w lokalnej społeczności, w tej małej miejscowości Kafarnaum, czy w naszej tutaj, nie ma dla niego żadnego znaczenia. To, na co on patrzy, to patrzy, czy w twoim sercu jest wiara. To patrzy, czy przez Czy my, i to jest też ciekawe, jak my na siebie patrzymy, bo być może mamy sami o sobie takie myślenie poprzez te okulary nieczystości. Czyli sami siebie zaszufladkowaliśmy w miejscu, w którym możemy sobie myśleć, ja już z moją rzeczą nie mogę przyjść do Jezusa. Ja już nie będę mu zawracać głowy, nie będę denerwować nauczyciela, bo już 12 lat z czymś się męczę. Bo już 12 lat to coś niszczy moje życie, ale ja już powinienem wiedzieć, więc nic z tym nie zrobię i tak będę, ile mi jeszcze życie starczy, siedział i płakał, że my sami potrafimy siebie, albo moje grzechy są już tak wielkie, że nie ma dla mnie łaski. Moje nieczystości są już tak wielkie, że nie będzie dla mnie zbawienia. To, co w moich oczach jest najgorsze, uczyniłem i nie będzie zbawienia dla mnie. Jezus nie będzie mną zainteresowany. I możemy siedzieć w ławkach lata i lata z takim myśleniem i niby wierzyć w Mesjasza, który jest dla wszystkich. I można niestety doprowadzić się do miejsca, w którym siedzimy i zaczniemy być zazdrośni o to, jakim prawem, albo jak to jest, że siostra czy brat z ławki obok, który żyje tak samo źle jak ja, albo tak samo głupio żyje, albo robi te same błędy, jest w ten sam sposób, w cudzysłowie, nieczysty, jakim cudem mu Bóg błogosławi. Bardziej go lubi, możemy sobie wtedy pomyśleć. Nie? Ale sami możemy na siebie nałożyć takie okulary. Sami możemy na siebie spojrzeć w lustro w ten sposób. Jestem już najnieczystszy z nieczystych. We własnych swoich oczach. I Mesjasz nie przyjdzie do mnie. Mesjasz już się mną nie zainteresuje. Swoją szansę już miałem, jak się nawróciłem i zmarnowałem. I zostajemy wtedy tak naprawdę z niczym, bo Jezus na takie użalanie nie reaguje. Jezus w tym tekście i tak jak idzie przez ziemię, lituje się nad sercem złamanym. I to jest coś ciekawe, że ten przyłożony synagogi i ta kobieta, oni, jak czytamy ten tekst, to widać, że ich serce jest jakby złamane. Oni nie udają. Ona przyznaje się od razu, przybija się przez tłum. Pewnie była znana z tego, że jest chora i że ma te problemy, więc wiedziała, że ryzykuje, że się na nią Żydzi zdenerwują, ci, którzy otaczali Jezusa, że ona ich też zanieczyściła, bo się ich dotknęła. Ale powiedziała mi, już nic nie interesuje. Ja chcę się dotknąć Jezusa, bo to jest mój Mesjasz. I tak samo ten Jajros może wcześniej stresował się, tak jak mówię, to są moje gdybania, że go wyrzucą pobożni Żydzi, że w ogóle udał się do tego heretyko proroka Mesjasza, który chodzi i sieje zamęt w takim porządku, jaki jest, który sobie ustalili Żydzi. Ale stwierdził, nie ma takiej ceny, której nie jestem w stanie zapłacić, żeby moja córka, już mi nic nie obchodzi. Padł Jezusowi do stóp, zaczął go błagać, aby ten wstąpił do jego domu. Ważniejsze dla niego było życie jego córki, a nie to, co pomyślą inni i jakie mógłby mieć z tego konsekwencje. Ale u jednego i drugiego Jezus zwrócił uwagę i zadziałał ze względu na ich wiarę i serce, które zobaczyło w nim prawdziwego Mesjasza. I w tym sensie Łukasz nam odpowiada, ten Mesjasz, który tu jest, i nawet myślę, nie bez powodu ta liczba 12 się tutaj, bo ta liczba 12, też jak sobie szukałem, co Żydzi rozumieli przez, mówi o Bożym porządku obejmującym wszystko. I była to też liczba przymierza. I kiedy tak spojrzeć na ten tekst, jako taki, nie, może ciekawostka tylko, ale jeśli komunikat jest taki, że Mesjasz jest Mesjaszem dla wszystkich i to jest Boży porządek i to jest Boże przymierze, że nie ma osoby, dla której Jezus nie chciałby być Mesjaszem. Nie ma takiego domu, w którym byłoby tak źle, gdzie Jezus nie byłby w stanie być Mesjaszem. Nie ma takiej sytuacji, która by była tak tragicznie nieczysta w oczach lokalnej społeczności, i żeby Jezus nie chciał być tam Mesjaszem. I on staje się nieczysty ze względu na tych, do których chce, dla tych Mesjaszem, dla których chce być. Pytanie jest tylko takie. Czy jesteśmy w stanie w naszych sercach odpowiedzieć sobie, że rzeczywiście dalej potrzebujemy Mesjasza? Czy w miejscach, w których jesteśmy, już polegamy na sobie, bo już tyle wiemy, już tyle żyjemy z Bogiem? Czy rzeczywiście padamy Mu do stóp i wołamy, przyjdź tylko do mojego domu, bo tam jest śmierć, tam jest choroba, tam jest trudność. która owszem dla wielu z boku jest nieczysta, ale ja wierzę, że Ty jesteś w stanie tam przyjść i zmienić. A pytanie, które myślę Bóg nam zadaje, czy jak ja czytam ten tekst, to zastanawiam się, czy znajdzie wiarę. Problemy znajdzie, bo są wszędzie. Ale czy znajdzie wiarę, jak przyjdzie? Czy znajdzie wiarę też dzisiaj? Czy w Kościele jest wiara, że Jezus jest Mesjaszem dla wszystkich, pomimo jakichkolwiek nieczystości, jak bardzo byśmy o sobie źle myśleli? Amen.